Rozdział 12. Rozważania. Kiedy Lorkin wyszedł z tunelu, jego uszy wypełnił szum podziemnej rzeki. Podobnie jak poprzednim razem, Tywara siedziała na ławce, w zamyśleniu przyglądając się kołu wodnemu w kanale. Kusiło go, by zawołać ją w myślach, ale nawet gdyby w ten sposób nie zdradził, że się spotkali, to zasady zdrajców ograniczające tę formę komunikacji były jeszcze surowsze od tych ustanowionych przez gildię. Nie mogli ryzykować, by choćby najdrobniejsza informacja została usłyszana przez innych magów i doprowadziła poszukiwaczy do azylu. Zaczekał zatem, aż Tywara go zauważyła i przyzwała gestem. — Lorkinie! — powiedziała, gdy dostał się na skalną półkę. Nie spodziewałam się, że w najbliższym czasie znajdziesz chwilę na odwiedziny. Czy to przypadkiem nie kolejna faza zimnej gorączki? Przytaknął i usiadł obok niej. Rzeczywiście, to dlatego tu jestem. Ale najpierw powiedz mi, co u ciebie.
Uniosła brwi z rozbawieniem.
Wy, Kyralianie, zawsze tacy formalni. U mnie w porządku. Znudzona? Roześmiała się. Oczywiście, ale miewam gości. A poza tym. Zdjęła z palca pierścień i uniosła go na chwilę, zanim schowała go do kieszeni. Jestem na bieżąco informowana o tym, co się dzieje w mieście. Przy okazji dowiedziałam się właśnie, że Kalia jest wściekła, ponieważ wyszedłeś. Wzruszył ramionami. Nie mam czasu czekać, aż wszystko ucichnie. Tywara zmarszczyła brwi. Ale chyba nie zaniedbujesz moich ludzi przeze mnie.
I tak, i nie,
skrzywił się. Pracy było mnóstwo, nawet mimo pomocy ochotników w sali opieki. Nie mógł długo zostać. Pora przejść do sedna. Potrzebuję twojej rady. W jej spojrzeniu pojawiła się czujność. Czyżby? Od zawsze wiadomo było, że pewnego dnia ktoś zachoruje albo zostanie ranny na tyle poważnie, że jedynym ratunkiem będzie uzdrawianie, powiedział. Zawsze zamierzałem takim osobom pomóc. Zawsze wiedziałem, że będzie to miało konsekwencje. Chciałbym wiedzieć, jakie według ciebie nastąpią i czy mogę ich uniknąć albo je złagodzić. Przyglądała mu się w milczeniu i z poważnym wyrazem twarzy, po czym skinęła głową. Rozmawialiśmy na ten temat, odparła, a z subtelnej zmiany tonu jej głosu wyczytał, że nie miała na myśli siebie i jego, lecz swoją frakcję wśród zdrajców. I? Savara stwierdziła, że odmówisz uzdrawiania. Zarala powiedziała, że nie, ale zaczekasz, aż ktoś cię o to poprosi. A powinienem czekać? Czy Kalia jest tak okrutna, by pozwolić dziewczynce umrzeć? Możliwe, Tywara spochmurniała. Wytłumaczy się tym, że jasno dałeś do zrozumienia, że nie masz zamiaru uzdrawiać i że nie będzie ci się naprzykrzać, bo szanuje twoją decyzję. Ludzie będą zmuszeni zdecydować, co gorsze, to, że cię nie poprosiła, czy to, że sam tego nie zaproponowałeś i prawdopodobnie stanął po jej stronie. Wcześniej nie używałeś swoich mocy uzdrowicielskich i mówiłeś, że nie zrobisz tego, jeśli zostaniesz poproszony. Czyli nie powinienem czekać. A czy jeśli użyję tych mocy, ludzie będą sądzić, że afiszuję się z tym, czego nie chcę ich nauczyć i czego nie zrobił mój ojciec? Może. Ale nie powinni być tak surowi, jeśli będziesz używał tych mocy tylko wówczas, kiedy będzie to naprawdę konieczne, by zapobiec śmierci pacjenta. A co z pacjentami narzekającymi na ból? Gdybyś pomógł również takim pacjentom, udowodniłbyś, że potrafisz okazać współczucie. Ale przyczyną bólu może być zepsuty ząb i wiele innych dolegliwości. Gdzie jest ta granica, przy której ludzie uznają, że odmowa jest uzasadniona? A może będą oczekiwać, że skoro zacząłem uzdrawiać, to powinienem to zrobić w każdym wypadku. Zmarszczyła brwi i nagle szeroko się uśmiechnęła. A może warto spróbować, jeśli w ten sposób Kalia straciłaby pracę. Po chwili ponownie spoważniała i pokręciła głową. Ale to byłoby nierozsądne. Ma zbyt wielu zwolenników. Jej ramiona uniosły się i opadły, a westchnienie zagłuszył huk płynącej wody. Opinie na temat tego, kiedy powinieneś odmawiać uzdrawiania, będą różne i mogą się zmieniać zależnie od tego, kogo będzie bolał ząb. Większość zapewne zgodzi się, że są pewne granice i wolno ci odmówić. Ciekawe tylko, czy to ty będziesz osobą, która o tym zadecyduje. Kiwnął głową. Coś jeszcze? Pamiętaj, żeby mieć zgodę pacjenta lub rodzica, zanim cokolwiek zrobisz, dodała. A powinienem pytać o to Kalię? Jej twarz wykrzywił grymas. To właśnie najbardziej niepokoi Zarale. Jeśli spytasz Kalię, zabroni ci używać magii do uzdrawiania każdego i będzie nalegała, żebyś nauczył ją swoich umiejętności. Jeżeli pacjent umrze, to i tak ty będziesz winny, bo odmówiłeś. A jeśli jej nie zapytasz, okażesz brak szacunku dla przełożonej. A to, że jesteś mężczyzną, jeszcze pogarsza sytuację. Jeżeli jednak uratujesz komuś życie, ludzie wybaczą ci ten brak szacunku. Kalia ma tylu wrogów, ilu zwolenników. Rozłożyła ręce. Na swoją obronę masz to, że nikt nie musi prosić Kali o zezwolenie na leczenie chorego lub rannego zdrajcy. Pacjenci decydują się na wizytę w sali opieki z własnej woli. Lorkin westchnął. Nie uniknę rozzłoszczenia Kali, ale będę musiał jakoś z tym żyć, pod warunkiem, że nie narażę się wielu innym osobom. I będziesz ratował życie, powiedziała. Odpowiedział uśmiechem. Zdrajcy mają do podjęcia łatwiejszą decyzję, odparł. Zachowanie dla siebie wiedzy na temat tworzenia klejnotów nie spowoduje niczyjej śmierci. Wy z kolei korzystacie z klejnotów, mimo że sami ich nie wyrabiacie, zauważyła. Dlaczego więc my w zamian za to nie możemy korzystać z uzdrawiania? Uśmiechnął się szeroko. Zabrzmiało to bardzo sprawiedliwie i rozsądnie. I jakie by było, gdyby nie to, że tylko jeden kralianin używałby kamieni, a z twoich mocy uzdrowicielskich korzystałoby wielu zdrajców. Gdy ich spojrzenia się spotkały, zauważył coś, co przyniosło mu ulgę. Ona mnie rozumie. I uświadamia mi, że rozumie, a może zgadza się z powodami, dla których tu jestem. Nagle zapragnął ją pocałować, ale powstrzymał się. Przecież w żaden sposób nie okazała, że zgadza się z innym powodem jego pobytu w azylu. Jest nim właśnie ona. Dziękuję, powiedział podnosząc się z miejsca. Powodzenia, odparła. Niechętnie się odwrócił i ruszył w kierunku tunelu. Choć wiedział, że decyzja, którą już podjął, przyniesie mu wiele problemów, rozmowa z Tywarą upewniła go, że jej konsekwencje nie będą dużo gorsze niż to konieczne. Teraz musiał tylko zdecydować, kiedy zacząć działać. Gdy Danyl wrócił od Ahatiego do domu gildii, Tajent i Meria raczyli się wieczornym drinkiem, ucinając sobie pogawędkę w pokoju pana. Zatrzymał się, by im się przyjrzeć. Przygotowania Ahatiego do podróży do kraju Duna postępowały sprawnie i okazało się, że Danyl będzie musiał poinformować asystentkę i ambasadora Elaine o swoich planach szybciej niż się spodziewał. Nie ma sensu tego odwlekać, powiedział sobie. Podszedł do taboretów i wskazał butelkę wina. Zostało coś jeszcze? Tajent uśmiechnął się szeroko i skinął na stojącego pod jedną ze ścian niewolnika. Przynieś jeszcze jeden kieliszek, rozkazał, po czym poklepał większy taboret na środku, przeznaczony dla pana domu. Zachowaliśmy go dla ciebie. Danyl parsknął cicho i usiadł. Choć w domu gildii zajmował najwyższe stanowisko, wątpił, by Tajent zrezygnował z tego miejsca właśnie z tego powodu. Co dziś robiliście? Zapytał. Tajent niedbale machnął ręką. Kolejne wizyty u ważnych osobistości, kolejne pyszne posiłki i tak dalej. Ciesz się nimi, póki możesz, odparł Danyl. Spojrzał na Merię, wzruszyła ramionami. Odwiedziłam moje nowe przyjaciółki i przekazałam im wiadomość od czarnego maga Sonei. A ty? Niewolnik wrócił, podając kieliszek ze spuszczoną głową i wzrokiem. Tajent wziął butelkę i napełnił kieliszek. Danyl upił łyk i westchnął z uznaniem. Ashaki, Ahati i ja planujemy podróż do plemion Duna. Wygląda na to, że wyjedziemy wcześniej niż myślałem, za tydzień, a może nawet za kilka dni. Zaskoczona Meria szeroko otworzyła oczy. Badania czy obowiązki ambasadorskie? Spytał Tajent z porozumiewawczym spojrzeniem. Głównie badania, przyznał Danyl. Względy polityczne też jednak z tego powodu nie ucierpią. To dzięki książkom z targu, prawda? Tajent wyglądał na zadowolonego z siebie. W pewnym sensie na pewno sprawiły, że Ahati zaproponował tę podróż. Ku zadowoleniu Danyla zarozumiały uśmiech zniknął z twarzy Tajenda. Kiedy wyjeżdżamy? Spytała Meria. Danyl uniósł brwi. My?
Spochmurniała. Nie zabierasz mnie z sobą?
Nie mogę, pokręcił głową.
Taki ma zwyczaj, mruknął Tajent. Zawsze kogoś zostawia.
Danel spojrzał na niego z wyrzutem. Oczy Tajenda otwarły się szeroko w udawanej niewinności.
W takiej podróży na pewno przyda ci się asystent, nalegała Maria. W każdym razie bardziej niż tutaj.
Wymagam, a właściwie gildia wymaga, abyś została, odparł Danel. Na wypadek, gdyby trzeba było się czymś zająć. Nie możemy pozwolić, by w domu gildii nie było żadnego maga gildii.
To prawda, cicho przyznał Tajent. Wyrzuciliby mnie, bo powinienem sam znaleźć sobie kwaterę.
Ale w głosie Marii zaczęła pobrzmiewać nutka paniki. Jeśli zdarzy się coś ważnego, to i tak nie będą chcieli rozmawiać z kobietą.
Będą musieli, chyba że chcą czekać do mojego powrotu.
Jeśli będzie to coś pilnego, ściągnął usta i zadumał się. Trzeba będzie zostawić pierścień z krwawym klejnotem, aby Maria mogła konsultować się z administratorem, gdyby wydarzyło się coś istotnego. Gdybym tylko mógł stworzyć własny pierścień albo wziąć czyjś. Ależ oczywiście, mam pierścień Sonei. Może pozwoli mi zostawić go Marii.
Postanowił, że skontaktuje się z nią następnego dnia.
Jeśli będzie to coś pilnego, skontaktujesz się z Osenem lub Soneą przez jeden z ich pierścieni. Jeden wezmę z sobą, a drugi zostawię tutaj.
Danel wyprostował się i położył dłoń na jej ramieniu.
Poradzisz sobie, Merio. Udało ci się znaleźć swoje miejsce wśród tajnego stowarzyszenia sahakańskich kobiet i nawiązać kontakt ze zdrajcami, a to wszystko w zadziwiająco krótkim czasie. Nie mam wątpliwości, że jeśli coś się wydarzy, a jest to mało prawdopodobne, poradzisz sobie z tym.
Ja również w to nie wątpię, dodał Tajent.
Wymuszony uśmiech Marii bardziej przypominał grymas. Wyglądała jednak na spokojniejszą i bardziej pewną siebie, mimo rozczarowania.
Jak długo cię nie będzie? Spytała.
Nie wiem dokładnie, odpowiedział Danyl. Kilka tygodni, może dłużej. Wszystko zależy od wiatrów sezonowych i tego, czy członkowie plemienia w ogóle będą chcieli z nami rozmawiać.
Maria lekko fuknęła.
Chyba chcesz, żebym poczuła się jeszcze gorzej. Tak bardzo chciałabym zobaczyć plemiona.
Być może kiedyś tam wrócimy, zasugerował.
Kiedy dowiem się, czy traktują kobiety tak surowo jak Sahakanie?
Jej spojrzenie natychmiast się rozjaśniło.
Mężczyźni na targu byli uprzejmi.
Tak, ale nie możemy zakładać, że wszyscy są tacy.
Handlarze mają mnóstwo powodów, by nie postępować do końca zgodnie ze swoimi zwyczajami, aby pozyskać klientów.
Zmarszczyła brwi.
A co mam zrobić, jeśli w czasie twojej nieobecności dostaniemy wiadomość od Lorkina?
Przekażesz ją właściwej osobie przez pierścień, odparł.
Kiwnęła głową.
Być może zdrajcy będą mogli przekazać ją tobie.
Wątpię, by mieli swoich ludzi wśród plemion, zauważył.
I lepiej chyba nie polegać zbytnio na zdrajcach.
O ile mi wiadomo, nie są do nas wrogo nastawieni. Nie są też jednak naszymi sojusznikami.
Gabinet administratora był pełen starszych magów. Jak zawsze brakowało krzeseł, a Sonea z rozbawieniem obserwowała, kto siedział, a kto stał. Tradycyjnie najbardziej było słychać arcymistrzów dyscyplin. Najbliżej biurka Osena siedzieli mistrzyni Winara, mistrz Peakin i mistrz Garel. Choć pozycja wielkiego mistrza Balkana była wyższa, stanął pod jedną z bocznych ścian ze skrzyżowanymi ramionami. Przełożeni studiów, mistrzowie Roten, Erajk i Telano oraz rektor Uniwersytetu Jerik również siedzieli jednak na prostszych krzesłach, które przyniesiono od stolika w pokoju Osena. Sonea niejednokrotnie zastanawiała się, czy Osen kiedykolwiek spotykał się tu z kimś na obiadach, a jeżeli tak, to jak często. W każdym razie ona nigdy nie była na nie zapraszana. Z tyłu stali również uzdrowiciel i alchemik, których Sonea zastała w pokoju gościnnym Naki. Po jednej stronie siedzieli doradcy króla i nie po raz pierwszy Sonei przyszło na myśl pytanie, czy uczono ich, w jaki sposób nie przyciągać do siebie uwagi, tak by obserwowali wszystko, sami nie będąc obiektem obserwacji. Ona i czarny mag Kallen jak zwykle stali. Gdy przyszła, Kallen stał nad innymi.
choć wmawiała sobie, że łatwiej będzie, jeśli wszyscy będą ją widzieć, gdy będzie relacjonowała swoje wnioski, musiała przyznać, że pod wpływem małej buntowniczej części swojej osobowości po prostu nie chce wyglądać mniej stanowczo od Kallena, gdyby on miał górować nad otoczeniem, a ona siedzieć. Drzwi się otworzyły i wszyscy zobaczyli, że do pokoju wchodzi dziekan domu nowicjuszy Narren. Mężczyzna był młodszy od swojego poprzednika Arinda, który pełnił tę funkcję, gdy Sonea była nowicjuszką. Był jednak równie surowy i pozbawiony poczucia humoru. Kiedy powitał go Osen, rozejrzał się i uprzejmie skinął głową. Zmarszczył brwi, gdy jego wzrok padł na nią i Kallena. Kto pilnuje Lili? Zapytał z niepokojem. Sonea spojrzała na Kallena i dostrzegła nutkę rozbawienia, które sama odczuła. Moc Lili nie jest większa niż była dotąd, przypomniała mu. Dwóch magów, którzy jej pilnują, będzie w stanie zapanować nad nią z niewiększą trudnością niż ja i czarny mag Kallen. Zamrugał powiekami i zaczerwienił się. Proszę o wybaczenie. Zapomniałem. A zatem Lilia nie pobrała od nikogo mocy, zapytała Winara, spoglądając na Soneę. Nie wyczułam w niej nienaturalnego poziomu mocy. Być może pobrała energię, po czym ją zużyła, ale nie pamięta, żeby ją pobierała, poza... Osen odchrząknął i uniósł dłonie w geście nakazującym ciszę. Wybaczcie, że się wtrącam, ale powinniśmy zacząć od początku. Spojrzał na tyły pokoju. Proszę, by mistrzowie Roa i Pari powiedzieli nam, kiedy po raz pierwszy dowiedzieli się o zamordowaniu mistrza Leydena. Uzdrowiciel i alchemik wyszli naprzód. Wszyscy zwrócili się w ich stronę, po czym odezwał się drugi z nich. Rozmawiałem z mistrzem Roem, kiedy nadeszła wiadomość od mistrzyni Naki, że w nocy zamordowano jej ojca. Poszliśmy prosto do domu, gdzie pokazała nam ciało mistrza Leydena i powiedziała, że musiał zostać zamordowany przez Lilię. Mistrz Roa zbadał ciało i odkrył, że Leydena pozbawiono mocy, ja zaś przesłuchiwałem Naki, by dowiedzieć się, dlaczego jej zdaniem za tragedię odpowiada jej koleżanka. Zamilkł, a na jego twarzy pojawiło się zakłopotanie. Przyznała, że spędziła poprzedni wieczór z Lilią, studiując książkę na temat czarnej magii. Obie eksperymentowały w różnych kierunkach, nie oczekując rezultatów, gdyż powiedziano im, że czarnej magii nie da się nauczyć z książek. Naki się nie powiodło. Lilia również tak twierdziła. Kiedy jednak okazało się, że ojca zabito, używając czarnej magii, Naki przyszła do głowy tylko jedna winowajczyni. Rzucił okiem na Kallena. Potem pojawił się czarny mag Kallen i przeszliśmy do pokoju gościnnego. Lilia spała, jednak nasze przybycie ją obudziło. Wyglądała na zaskoczoną i zszokowaną oskarżeniami Naki. Na jej rękach znaleźliśmy jednak zaschniętą krew, dodał uzdrowiciel. Spojrzał na Soneę. Czy to na pewno była krew? Sonea skinęła głową. Tak. Czy na ciele i wokół ciała mistrza Leydena było dużo krwi? Niewiele. Nacięcie zostało wytarte do czysta. To dziwne, powiedziała mistrzyni Winara. Dlaczego miałaby wytrzeć ciało, nie wycierając rąk? Może pod wpływem emocji i w ciemności nie zauważyła, że są brudne, zasugerował Garel. Lilia nie pamięta, jak ubrudziła ręce, powiedziała Sonea. Uwaga wszystkich skupiła się na niej. Spojrzała na mistrza Pariego, który skinął głową, dając do zrozumienia, że skończył. Lilia wciąż leżała w łóżku, gdy się pojawiłam, wyjaśniła. Kallen wyszedł, by poszukać książki. Ja zaś zbadałam krew i przeczytałam myśli Lilii. Bardzo bolała ją głowa z powodu wypitego poprzedniego wieczoru wina i wdychanego Nilu. Podejrzewam też, że to właśnie stąd wzięły się luki w jej pamięci. Pamięta, że w kwestii książki inicjatywa wyszła od Naki. Poszły do biblioteki, gdzie Naki wzięła książkę z miejsca, w którym była przechowywana, podobnie jak poprzednim razem. Naki otworzyła książkę i zachęciła Lilię do czytania. Potem na zmianę próbowały opisanych w niej metod. Najpierw Lilia, później Naki. Sonea zamilkła na chwilę i powstrzymała grymas. Lilia wyraźnie przypomina sobie, że osiągnęła wymagany stan umysłu, a nawet, że pobrała od Naki odrobinę mocy. W pokoju dało się słyszeć, jak wszyscy wstrzymują oddech. Przypomina sobie także, że Naki pobrała moc od niej, Następnie wróciły do sypialni dla gości, aby napić się wina i porozmawiać. A w trakcie rozmowy Naki wyraziła życzenie, by Lilia pozbyła się jej ojca, który ograniczał jej dostęp do wina, Nilu i pieniędzy.
Lilia nie pamięta niczego więcej do chwili, gdy przebudziła się rano.
Naki pamięta te same wydarzenia, jednak z całkiem innego punktu widzenia. Pamięta, że Lilia przekonywała ją, by przyniosła książkę i zachęcała do wypróbowania zawartych w niej wskazówek. Naki zaś zgodziła się, gdyż chciała jej zaimponować i nie sądziła, że jej się uda. Nie zrozumiała jednak instrukcji, a kiedy szukałam w jej pamięci odczuć i wiedzy związanych z użyciem czarnej magii, niczego nie znalazłam. Naki jednak rzeczywiście poprosiła Lilię, by ta pozbyła się jej ojca, ale teraz tego żałuje. Jakim sposobem ich wspomnienia mogą aż tak się różnić? Spytał Peakin. Zapędziły się we wzajemnych założeniach na swój temat, powiedziała Sonea. Źle zrozumiały swoje motywy i pragnienia. Każda z nich sądziła, że druga próbuje ją nakłonić do wypróbowania czarnej magii i że jeśli odmówi, to okaże się słaba i nudna. Po raz kolejny Sonea zawahała się na myśl o ujawnieniu uczucia Lili wobec Naki. Jako dziecko, gdy jeszcze mieszkała w slumsach, dowiedziała się, że bliskie więzi mogą łączyć zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nie widziała w tym nic bardziej zdrożnego niż w związku mężczyzny z kobietą. Wiedziała jednak, że wiele osób tego nie pochwala i że nie wszystkie uczucia, bez względu na płeć, miały dobry wpływ na zaangażowane w nie osoby. Choć uczucie Lili było jednostronne, Naki zdecydowanie je podsycała. Najwyraźniej stanowiło to element ich lekkomyślnych przygód w poszukiwaniu przyjemności. Mistrzyni Winara westchnęła. Młodzi są czasem tacy bezmyślni. Ileż w tym prawdy, pomyślała Sonea. To jednak osobista sprawa i na razie nie ma znaczenia dla popełnionego przestępstwa. Ujawnienie tego byłoby okrucieństwem. Powiedzieliśmy im, że nie nauczą się czarnej magii z książek, przypomniał rektor Jerik. Jednak zakazaliśmy również czytania na ten temat. Dla niektórych zakaz zawsze dodaje atrakcyjności. A skoro powiedzieliśmy, że czytając nie nauczą się czarnej magii, daliśmy im bezpieczny sposób na łamanie zasad. Byliśmy w błędzie, powiedział Garel. Sonea zaś zauważyła u niego nawet żal. Rzeczywiście, wina częściowo leży po naszej stronie, rzekł Osen. Przez to jeszcze trudniej zdecydować, co zrobić z Naki i Lilią. Sonea zauważyła, że wiele osób potakująco kiwa głowami. Wydaje mi się, że nikt nie oskarży nas o zaniedbanie, jeżeli zastosujemy łagodniejszą karę niż nakazują dawne zwyczaje, powiedziała Winara. Tym razem wszyscy przytaknęli. Stracenie dwóch nowicjuszek za brak rozwagi w kwestii, którą przez nasz błąd uznały za bezpieczną, wywołałoby oburzenie, pomyślała Sonea. Podejście do czarnej magii jednak bardzo się zmieniło. Naki nie nauczyła się czarnej magii, powiedział Peakin. Nie może być winna śmierci ojca. Powinna dostać łagodniejszą karę. Na te słowa ponownie zareagowano przytakiwaniem. Sonea poczuła ukłucie niepokoju. Według niej dziewczęta były tak samo winne. Nie było dowodów na to, że Lilia zabiła mistrza Leydena. Jedynym przestępstwem była próba nauczenia się czarnej magii. Powodzenie Lilii stanowiło niefortunną okoliczność, jednak nie było celowe. A może w grę wchodziły tu uprzedzenia? Naki pochodziła z klasy wyższej, Lilia z rodziny służby. Naki była ładna i miała powodzenie. Lilia była cicha i miała niewielu przyjaciół. Kara musi być na tyle surowa, by zniechęcić innych nowicjuszy do prób nauczenia się czarnej magii, dodała Winara. Proponuję przesunięcie w czasie ukończenia nauki przez Naki, powiedział rektor Jerik. Straciła ojca. To wystarczająco bolesne. Musi także poradzić sobie z odpowiedzialnością, która nagle spadła na nią jako jedyną dziedziczka rodzinnego majątku. I tak zapewne narobi sobie zaległości w nauce. Powinna publicznie przeprosić, dodał Garel. A jej powrót na uniwersytet powinien zależeć od tego, czy nie popełniła innego przestępstwa. O ile mielibyśmy przesunąć ukończenie nauki? Spytał Osen. Rok? Zaproponował Jerik. 3 lata, zdecydowanie odparła Winara. Kara powinna działać zapobiegawczo, a nie stanowić wakacje. Jakieś sugestie lub propozycje? Spytał Osen. Nikt się nie odezwał. Administrator skinął głową. A co z karą dla Lili?
Wszystko zależy od tego, czy zabiła mistrza Leidena, zauważył Peakin.
Jakie mamy dowody?
Żadnych, powiedział Kallen. Nie było świadków. Służba niczego nie widziała ani nie słyszała. Mamy jedynie wnioski Naki, że skoro Lilia nauczyła się czarnej magii i była jedyną osobą w domu, która posiadała taką wiedzę, musi być winowajczynią.
Jeśli przedstawimy to w ten sposób, to wina Lilii jest oczywista, powiedziała Winara.
Spojrzała na Sonę, a kącik jej ust uniósł się.
Tyle, że ona niczego nie pamięta. Czy wygląda na osobę, która mogłaby kogoś zamordować?
Sonea pokręciła głową.
Nie. Jest przerażona, boi się, że mogła zrobić to we śnie lub pod wpływem Nilu.
Czy to możliwe, że działała pod wpływem narkotyków, a teraz tego nie pamięta? Spytał Peakin. W końcu Naki jej to zasugerowała.
Sonea wzdrygnęła się. Nauczyłam się już, że nic nie powinno mnie zaskoczyć, jeśli chodzi o liczne szkodliwe działania Nilu. Nie słyszałam jednak o czymś takim. Jeżeli zdarzyłoby się coś tak niezwykłego, to w dalszym ciągu oznacza, że Lilia nie zabiła mistrza Leidena świadomie i celowo. Można to uznać wyłącznie za wypadek.
W pokoju zapadła krótka, pełna zadumy cisza. Naprzód wysunął się wielki mistrz Balkan.
Wiemy jedno. Lilia nauczyła się czarnej magii. Król i obywatele będą od nas oczekiwać, że dopilnujemy, by nikomu nie stała się krzywda, jeżeli Lilia nie zostanie stracona.
Musimy zablokować jej moc, powiedziała Winara.
Czy to jest możliwe? Spytał Peakin, spoglądając to na Kallena, to na Sonę.
Do tej pory nikt nie próbował zablokować mocy czarnego maga, odpowiedziała Sonea.
Nie dowiemy się, czy to możliwe, jeżeli nie spróbujemy.
A jeśli nam się uda, to co z nią zrobimy? Spytał Garel.
Nie będzie już magiem, a zatem nie będzie też członkiem gildii. Nie możemy jednak wyrzucić jej na ulicę.
Będzie musiała pozostać pod stałą obserwacją,
powiedział Peakin.
Kto się tym zajmie?
Zebrani wymienili spojrzenia. Nastroje były ponure. Po plecach Sonei przebiegł dreszcz.
Na pewno istnieje lepsze rozwiązanie niż umieszczenie jej w strażnicy,
powiedziała głośno.
Chyba nie mamy zbyt wielkiego wyboru, odparła Winara.
Pozostali przytaknęli.
Nie wiemy, czy można jej ufać, dopóki nie ustalimy przyczyny śmierci mistrza Leidena, dodał Garel.
Jeśli zabiła kogoś we śnie, nie możemy dopuścić, by coś takiego się powtórzyło.
Gildia od lat nikogo nie więziła, mruknął mistrz Telano.
A tymczasem nagle mamy już dwie osoby.
Sonea opanowała dreszcz.
Ostatnimi więźniami byli ona i Akkalin, choć nie trwało to długo.
Dopilnujmy, by czuła się jak najbardziej komfortowo i była pod najlepszą opieką, rzekł Osen.
Wydaje mi się, że jej kara powinna być łagodniejsza niż kara Lorandry, bo o niej wiadomo, że złamała prawo i zabijała. Czy wszyscy się z tym zgadzają?
Słowa Osena wywołały pomruk zgody.
Spojrzał na Sonę.
Wyglądasz na zmartwioną, czarny magu Soneo, potwierdziła skinieniem głowy.
Zgadzam się, że musimy wymierzyć surową karę, ale ona nie jest złą osobą i jest jeszcze taka młoda. Szkoda byłoby ją więzić przez resztę życia. Być może za kilka lat moglibyśmy ponownie rozważyć jej sprawę, gdyby odpowiednio się zachowywała.
Ściągnął usta i zastanowił się chwilę.
Za ile lat?
10?
Zaproponował ktoś z obecnych.
Sonea skrzywiła się, gdy pozostali zgodzili się z propozycją. Przytaknęła jednak, gdy spojrzał na nią Osen.
Wątpiła, czy uda jej się przekonać ich do krótszego okresu.
Kto zatem zablokuje jej moc? Spytał administrator, patrząc na nią i Kallena.
Ja, odparła.
Jeżeli nikt nie ma nic przeciwko, chciałabym jeszcze raz spojrzeć w jej wspomnienia.
Uśmiechnął się i skinął głową.
Nie widzę przeszkód. Jeżeli tylko uda ci się znaleźć cokolwiek, co wyjaśni wydarzenia ostatniej nocy, może to przynieść jedynie same korzyści.
Spojrzał na pozostałych magów.
Zastanówmy się teraz nad sprawą morderstwa mistrza Leidena. Wiemy, gdzie w tym czasie przebywali Sonea i Kallen. Skoro nie zabiła go Lilia, to kto?